rozmowy.
Nocne rozmowy, moje gościnie. Będzie dużo dzisiaj o mamach, a właściwie tylko o mamach, bo dzień mamy, czy matki, jak kto woli, jest każdego dnia. I właśnie w październiku, również 4, o północy, też jest dzień mamy. Powodem tego dnia są przygotowania do prezentacji spektaklu Łomatko w innej przestrzeni niż Teatr 8 Dnia, bo tam była premiera w 2023 roku. Spektakl autorstwa Magdaleny Megi Banachowicz i Kingi Rybarczyk w reżyserii Barbary Prądzyńskiej. Wspólnie napisałyście scenariusz do tej niezwykłej zupełnie opowieści. I teraz tak, wy jesteście tutaj stacjonarnie w studiu, a za moment połączymy się z trzecią mamą, trochę z innej bajki. Będzie to Anna Nowak, szefowa Stowarzyszenia Żurawinka. Stowarzyszenia, które zajmuje się, działa na rzecz rodzin, dzieci, opiekunów, przyjaciół, osób całkowicie zależnych. I myślę, że to są mamy absolutne wymiataczki, heroiny. I dziś ja jestem tak podekscytowana tym dzisiejszym spotkaniem, serio, że sobie w czwórkę porozmawiamy. Ja nie przedstawiłam taty, który realizuje nasz program. Ryszard Wojtowicz za konsoletą i przysłuchuje się uważnie. Za chwilę połączymy się z Anią z Żurawinki, a teraz na przygotowanie obrazu i Dagadana i zaczynamy.
Świat, gdzie pełno nas, woda od mnie jest pół wiatr.
rozmowy.
Nocne rozmowy, Wanda Wasilewska, moje gościnie, Magdalena Banachowicz, Kinga Rybarczyk i Anna Nowak ze Stowarzyszenia Żurawinka. Za chwileczkę połączymy się. Byłyśmy połączone podczas muzyki, ale coś się wydarzyło i spróbujemy to naprawić. Łomatko. Spektakl, który porusza niesamowicie. Porusza nie tylko mamy, ale właściwie różne grupy wiekowe, powiedziałabym, bo i dziewczyny, bo spektakl jest od 16 lat w górę, to jest bardzo istotna informacja, chociaż rozmawiamy nocą, to prosiłabym, żeby się nie wydarzyło, że obiecają państwo zabrać dzieciaki, bo taki ciekawy spektakl, a tu się okaże, że dopiero od 16 roku życia, ale wszystko w swoim czasie. Powiem tak, nie ma się co spieszyć.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Zagadam was, a to w końcu spotkanie z wami. Zaczniemy od spektaklu i od inspiracji. No i już nawet nie muszę przypuszczać, że to się rozleje na aspekt bardzo społeczny, w różnych kontekstach, szeroko rozumiany, bo i o historie okołoporodowe też, o planowanie w ogóle bycia mamą. O baby shower, to się tak nazywa z angielska, tak naprawdę to pępkowe to jest po narodzinach dziecka. Czyli baby shower, ten zwyczaj przyszedł ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, tak? Czyli tych imigrantów, którzy tam dotarli kiedyś, zabrali rdzennej ludności ziemię i wymyślili baby shower. Tak,
od tego w ogóle zaczynamy nasz spektakl, jeżeli mogę tak trochę zaspoilerować. Baby shower, zaczynamy imprezą baby shower, czyli jak ty, Magda, rozumiesz taką imprezę? My prywatnie nie miałyśmy takiej imprezy jakby przed naszymi porodami, ale troszkę obśmiewamy takie te imprezy, ale w takim sensie, że jest tam, rodzi się wiele mitów podczas takiego baby shower też, jak będzie cukierkowe to macierzyństwo, jakie piękne i tak dalej. I często się robi sztuczne. Bardzo taka impreza robi się po prostu mega sztuczna.
Zdecydowanie tak. Przede wszystkim inspiracją do baby shower były dla nas influencerki. Tak. Z racji, że my same nie organizowałyśmy swojego baby shower, bo też nie miałyśmy potrzeby tego robić, to dużo bardzo szukałyśmy w internecie, na YouTubie, przeglądałyśmy różne konta influencerskie, gdzie te baby shower były to imprezy bardzo rozbuchane, z różnymi konkursami, łącznie z takimi, że dziewczyny przebijały balony, w których dowiadywały się, jaka to będzie płeć
tak dziecka. Gender party,
łączone z gender party, plus cała taka otoczka dookoła, czyli dziewczyna, która jest w ciąży, tak, przyszła matka, dostaje masę prezentów, słodkich prezentów, które mają sprawić, że będzie po prostu lepszą matką.
Tak. Ułatwić jej bycie matką. W naszym akurat spektaklu są też takie, w tej scenie są takie bardzo absurdalne prezenty, ale są to prezenty...
Nie zdradzamy,
ale zaczerpnięte rzeczywiście z życia. Są to gadżety. Ani jednego nie mogę zdradzić.
To od was zależy.
Bo myślę, że niektóre były tak absurdalne, jak szukałyśmy inspiracji, co mogłoby być takim właśnie gadżetem, prezentem dla przyszłej młodej mamy. I jak wyszukiwałyśmy na przykład perukę dla dziecka nowonarodzonego,
to się okazywało, że
to jest prawda, że takie gadżety istnieją. I dlatego, dlatego oczywiście brałyśmy je szybciutko do spektaklu. I obśmiewamy właśnie tego typu rzeczy w tej pierwszej scenie.
No tak, ale właściwie to jest, ja w ogóle z wielką uwagą zawieszę na moment. Halo?
Halo?
Mamy Anię Nowak na antenie.
Dzień dobry, wieczór.
Ania Nowak ze Stowarzyszenia Żurawinka, mama 40-letniej Agi.
41-letniej
już. Czas szybko leci. Aga jest całkowicie zależna od swojej mamy. I dzisiaj właśnie o mamach i ich codzienności i o tym, czy zmieniły się czasy, a wraz ze zmianą czasów, nie myślę tylko o influencerkach czy influencerach, zmienił się sposób postrzegania w ogóle mam i wspierania mam na co dzień. Tak myślę ze społecznego punktu widzenia. Ja bardzo się cieszę też, że ja was w trójkę spotykam w dzisiejszej audycji nocą, bo kiedy oglądałam spektakl, którego autorkami są właśnie Magda, Megi i Kinga, tak sobie pomyślałam, że byłoby fantastycznie kiedyś spotkać mamy, czy to z Żurawinki, czy inne mamy, które mają pod opieką od momentu narodzin do ostatniej sekundy swojego życia dziecko dorosłe. I pomyślałam, że zaplanowany spektakl na 9 października w Centrum Kultury Zamek, Łomatko, poświęcony właśnie tej stronie macierzyństwa, no trudnej. Zaczyna się ciekawie, wesoło, no ale potem jest proza życia. Uznałam, że to będzie idealne spotkanie, a szczególnie w październiku, chociaż ty przed zaproszeniem miałaś wątpliwości, że może miesiąc świadomości mózgowego porażenia dziecięcego to nie jest dobry powód do, powiedzmy, mieszania tego tematu z dzisiejszym spotkaniem. Nie tylko wokół spektaklu, bo spektakl jest triggerem, że tak powiem, wywołuje temat właśnie. Temat mam, różnych mam i tutaj takie mamy właśnie, panie. A ja tylko państwu powiem, że dlatego Ania Nowak jest telefonicznie z nami obecna, ponieważ jest mamą całkowicie zależnej córki.
Która nie śpi, dodam.
Właśnie. Ja tutaj zagadałam, nie jest to nocka poświęcona mnie, ale już wam oddaję głos. Najpierw dziewczyny właśnie, poznajcie się. Ania,
bardzo mi miło.
Megi, Kinga,
miło,
Ania
również.
Ja w ogóle, jak usłyszałam o tym pomyśle, jak powiedziała Wanda o połączeniu właśnie audycji, to aż wzięłam głęboki oddech, dlatego że jako mama 4-letniego dziecka, które jest w pełni sprawne, która ma totalnie inne doświadczenie macierzyństwa, Nawet nie jestem w stanie, pomimo dużej empatii, wyobrazić sobie, jak ogromną masz siłę, jak bardzo dużo dźwigasz na swoich barkach i jak bardzo jest to wymagające. I mogę tylko powiedzieć, że po prostu bardzo, bardzo cię podziwiam.
Ja mam to samo spostrzeżenie i w ogóle bardzo podziwiam matki, które mierzą się po prostu też z taką trudnością dodatkowo i też sobie jakby nie jestem w stanie wyobrazić.
Ale ja też powiem w tej chwili, bo tak od razu włączając się w tą rozmowę, że ja sobie też tego nigdy nie potrafiłam wyobrazić, będąc młodą kobietą. Także to po prostu, to też właśnie pada nieoczekiwanie i staje się codziennością. Nie chcę powiedzieć, że staje się rutyną, ale no po prostu takie jest życie. Jeżeli człowiek je przyjmuje takim, jakie jest, jaki los niesie, no to po prostu przestaje jakby odczuwać tą niecodzienną sytuację i przyjmuje ją po prostu jako oczywistość. Także podziw to nie jest właściwe słowo. Ja myślę, że się cieszę bardzo z tej empatii, bo ja też próbuję różne rzeczy zrozumieć. Dla mnie patrzenie na zdrowe dziecko to jest cud i też nie umiem sobie tego wyobrazić. Na szczęście już nie zazdroszczę. To mnie opuściło, ale ja myślę, że się możemy tak podziwiać w obie strony.
No podziwiajmy się, znaczy podziwiajmy się. Ja was podziwiam i tu mamy i was, dziewczyny nie tylko z Żurawinki, ale właśnie wszystkie dziewczyny, które są mamami całkowicie zależnych dzieci. Dzieci, osób, no, osób dorosłych, no dla mnie to jest coś niewyobrażalnego. To Aniu, ja nigdy, a znamy się długo, jestem z wami i w różnych sytuacjach i widzę to, ale po prostu nie mogę sobie wyobrazić, jak na co dzień od, no powiedzmy, jak jest małe dziecko, to się przewija i wiadomo, że ono rośnie, robi się samodzielne, już będzie samo korzystało z toalety i w ogóle wszystkie takie aspekty będą już rozwiązane. Natomiast tu kiedyś rozmawiałyśmy, ty powiedziałaś, że to jest ile? Pół tony?
Tak, to, ale ja myślę, że to się zmieniło, bo Aga przytyła. Także myślę, że to jest ze 600 kilogramów tak w ciągu dnia przerzucanych na rękach. Natomiast ja myślę, że poza tym noszeniem czy dźwiganiem, bo to nie w przypadku każdego dziecka z niepełnosprawnością akurat jest taka sytuacja jak u mnie, ale myślę, że trudniejsze jest permanentne niemowlęctwo. To jest trudne. I myślę sobie, że mnie właśnie chyba to sprawia największą trudność, że nie ma tego progresu, nie ma tego, o czym Wando przed chwileczką mówiłaś, czyli nie ma tego pierwszego kroku, pierwszego słowa, pierwszej przespanej nocy, właśnie no, użycia nocnika, no tych wszystkich sukcesów, które dotyczą prawidłowego i w sumie wydaje się każdemu naturalnego rozwoju dziecka. U nas to trochę inaczej wygląda i to jest chyba najtrudniejsze.
Zróbmy pauzę, chociaż Kinga chciała coś powiedzieć, ja chciałam zrobić...
No to trzeba pozwolić, pauzę. Trzeba pozwolić, koniecznie.
Ale bardzo,
ja tylko
bardzo
chciałam
zapraszam.
Powiedzieć, że my w naszym spektaklu akurat mówimy właśnie o tym pierwszym etapie stawania się mamą i jakby akurat nie poruszamy, znaczy poruszamy tylko i wyłącznie kwestie mam. I mam nadzieję, że ten nasz spektakl, który jest grany już enty raz, już nie pamiętam dokładnie, 14 raz chyba.
I zawsze przy pełnej widowni.
Mam nadzieję, że to jest taka nasza malutka cegiełka do tego, żeby mówić o mamach, po prostu, żeby te mamy były zauważalne w społeczeństwie.
I w ogóle reprezentowane w społeczeństwie, bo to jest troszkę taka, ja zauważyłam, że to jest taka abstrakcja. Ja mam swego rodzaju dystans, bo ja kiedyś marzyłam o tym, żeby mieć trójkę dzieci. Tak się potoczyły moje losy, że jestem świetną ciotką. Takie też są potrzebne.
No,
ja wychowałam swojego bratanka i byłam babysitter i przyjaciół, i w rodzinie, i też mojej przyjaciółki, kiedy miała depresję poporodową, zajęłam się cudną córeczką Małgosią. Blisko miesiąc miałam pod opieką. Także pewnie nie tak jak wy, ale wiem, jestem zorientowana, o czym mówię, i chciałam powiedzieć, że to jest niebywała historia, jak można w pewnym momencie zgubiłam słowo. To jest niebywała historia, jak można wesprzeć też rodziców w tej codzienności. Ja myślę, że to jest cudowne. Kiedyś zadzwonił do mnie mój chrześniak z Kanady i powiedział, że on przyjeżdża do mnie, bo tam u mnie jest tak fajnie i on tutaj nie może, bo tam mama go denerwuje. Ja mówię, słuchaj, Michał, u mnie są wakacje i daję ci słowo, że gdybyśmy tak na co dzień byli, to na pewno jakieś zgrzyty by były, no bo takie jest życie, a mama daje wszystko, co najpiękniejsze tobie i bardzo ciebie kocha i uwierz, że tak to jest. No i czasami trzeba po prostu, to dzwoń do mnie, to pogadamy i się jakoś ten kurz rozejdzie, opadnie. No tak, to co? Pauza i muzyka.
Serce me, ja wrócę, bo wrócić chcę. Świat na kolana i wrócę, kochana, by zdążyć na ślub. Niech Bóg miły chroni cię, ja tylko świat zdobyć chcę. Świat zdobyć da się, by w całej swej krasie do twych rzucić stół. Жаром, хворобою, війною, пожаром.
находите любовь. Блискавкою над полем бідою гонит твою за тобою. Слово полетвою, острою бритвою, витривкою, хвилиною втіхи знов і знов. Я викликаю твою цікавість.
WW i Hajdamaki, Bądź zdrowe, serce me. Powracamy do Państwa. Wanda Wasilewska, Kinga Rybaczyk, Magdalena Banachowicz, Anna Nowak ze Stowarzyszenia Żurawinka przy telefonie. Dziewczyny, moje gościnie, są autorkami, twórczyniami znakomitego spektaklu Ło Matko, poświęconego właśnie mamom. Mamom.
Może byśmy kilka słów o tym...
Właśnie chciałam was poprosić.
Geneza by była tego spektaklu, w ogóle powstania tego spektaklu. Oczywiście, tak pokrótce mówiąc, to fakt, że stałyśmy się mamami i to, że jesteśmy niezależnymi artystkami, spowodował, że chciałyśmy i te nasze doświadczenia bycia mamą, pierwsze kroki stawania się matką, spowodowało, że chciałyśmy też opowiedzieć o tych doświadczeniach poprzez scenę. Ale ty, Magda, może byś chciała jeszcze coś dodać?
Na początku, bo projekt Ło Matko jest bardzo dużym projektem. Na początku grałyśmy w spektaklu...
Ja wejdę w słowo, dodam jeszcze społecznym projektem. Nie tylko artystycznym, tak, ale tak. Społecznym.
Społecznym projektem, dokładnie. Na początku grałyśmy w spektaklu w zamku Życie Main Station. Tam grałyśmy młode mamy, miałyśmy takie bardzo groteskowe kreacje matek, które sobie po prostu dosłownie mówiąc jadą.
I cisną sobie.
Cisną sobie, disują. Mój to ma dwa ząbki, mój ma cztery. Tak jak to matki potrafią się świetnie prześcigiwać we wszystkim. No i te kreacje spowodowały to, że duża rzesza kobiet zaczepiała nas po spektaklu, podchodziły do nas, gratulowały nam, że się po prostu ubawiły po pachy, uśmiały się, że faktycznie tak to jest w życiu, że my tak kobiety między sobą, matki, lubimy rywalizować. I to dało taki mały zalążek do myślenia o tym, że może by zrobić jakiś spektakl, ale też nie miałyśmy na tyle śmiałości, aby z naszej perspektywy świeżo upieczonych matek mających po jednym dziecku mówić o tak szerokim temacie jak
macierzyństwo. Wszystkich matek.
W imieniu wszystkich.
A jeszcze tak zawsze dodaję taką anegdotę, bo z racji tego, że no, już my z Magdą w ogóle znamy się chyba 15 lat, ze sobą też gramy na scenie. I brałyśmy udział w przeróżnych projektach teatralnych. I jakby urodziłyśmy nie, w tym samym roku, nie zgadywałyśmy, nie umawialiśmy się, to jest, różnica między naszymi dziećmi to jest 4 miesiące, nie zgadywałyśmy się co do tego, że w tym samym roku chcemy urodzić, zupełny przypadek, no ale chciałyśmy jakby po porodach naszych wrócić troszkę do takich działań teatralnych i przez to też, że znałyśmy się z Barbarą Prądzyńską, która właśnie w Centrum Kultury Zamek prowadzi studio teatralne, no to stwierdziłyśmy, że może to też jest fajne miejsce dla nas, żebyśmy sobie tam zrobiły taki rozruch teatralny. No i Basia oczywiście czerpiąc z ludzi, że my przychodziłyśmy zawsze na te próby gadając po prostu, co to, co znowu u nas słychać w kontekście naszych doświadczeń macierzyńskich, ZUS-owskich.
Dokładnie, bo my też, każda z nas prowadzi własną firmę i to jest bardzo istotne w bardzo doświadczeniu macierzyństwa.
Tak, cały czas o tym gadałyśmy, bo to był taki jedyny też moment, gdzie mogłyśmy porozmawiać i wyjść z domu. No, troszkę się uwolnić, powiedzmy, od naszych bobasów. A Basia po prostu, czerpiąc z ludzi, obsadziła nas w roli matek, tak?
W rolach, od których chciałyśmy uciec, wychodząc z domu, bo to jest dość ważne.
Tak, chciałyśmy troszkę odpocząć, ale się nie udało. Tak zawsze mówię właśnie taką anegdotkę i to jest taka geneza powstania tego naszego spektaklu. No i tak jak Magda wspomniała, my nie miałyśmy śmiałości, nie wiem, tworzyć spektaklu o macierzyństwie, mając doświadczenie tylko jednego dziecka. Więc zaczęłyśmy szukać, zaczęłyśmy rozmawiać z innymi kobietami. I tak też powstały nagrania, zarówno profesjonalne, jak i nieprofesjonalne, takich wywiadów z matkami.
Reporterskie, takie. Bardzo ciekawy to zabieg. No właśnie, uwiarygadnia tę historię opowiadaną.
Dokładnie.
Na scenie.
My bardzo dużo też czasu poświęciłyśmy tak naprawdę na tą pracę badawczą, bo zaczęłyśmy wywiady z naszymi znajomymi, koleżankami, nawet przyjaciółkami. I nagle okazało się, że mając szereg pytań, będąc w stałym kontakcie z nimi, dopóki nie zada się konkretnego pytania na zasadzie, to jak naprawdę wyglądał twój poród, jak to wyglądało, to otwierało się w człowieku wszystko. Nagle ta historia danej kobiety stawała się zupełnie inną historią, tak jak wcześniej rozmawiałyśmy. Polały się łzy, była masa rzeczy, które nie zostały właśnie wypowiedziane, a powinny zostać wypowiedziane. I nagle się okazało, że my kobiety tak naprawdę nie rozmawiamy ze sobą na te tematy, tak zupełnie szczerze. Jak to w tym macierzyństwie jest.
Widziałyśmy w tej pracy badawczej, w tych spotkaniach z kobietami w różnych wieku, bo to nie tylko były młode mamy, ale też to były już mamy, które miały już dorosłe dzieci, tak? Więc my widziałyśmy w tym, jaka to jest niesamowita moc, taka też trochę oczyszczenia siebie nawzajem, tak? Z pewnych przeżyć i to było bardzo ubogacające i dla nas, i myślę, że dla tych mam, dla tych kobiet. I to było też takie doświadczenie, że pokazało nam, że tak, warto po prostu rozmawiać ze sobą i trzeba to robić.
I trzeba mówić na tak bardzo trudne tematy właśnie, jak poród, depresja poporodowa, na to wszystko, z czym kobiety się mierzą, a o czym się nie mówi i nawet z pokolenia na pokolenie się o tym nie mówi.
O to chciałam właśnie was zapytać. Was, Anię, czy wy rozmawiałyście z waszymi mamami kiedykolwiek o tym, jak to było, jak was urodziły? Czy w ogóle ten czas, czy mamy wam ściemniały, że tak oczekiwała, że tak wszystko było super, super, że się świetnie czuła i tak dalej?
U mnie zawsze to był temat w sumie tabu. Mama
mnie też
unikała w ogóle tego. Zresztą ja się nie interesowałam tym zbytnio i dopiero gdzieś tam, tak naprawdę doświadczając swojego porodu, czując się oszukana, że nikt mi nie powiedział, jak to wygląda, z czym może się kobieta mierzyć, zapytam mamę moją, która miała 5 porodów. Mamo, ale dlaczego ty mi nigdy nie powiedziałaś? A czy ty byłaś nacinana? Mama, no tak, no zawsze byłam nacinana, no bo to, to była taka rutyna teraz. W zasadzie też jest troszkę taką rutyną i tak dalej. Ja mówię, no ale ty mi nic nie powiedziałaś, tak? Troszkę z taką pretensją, jak, nie? A no, bo to było, albo to było i tak było.
No właśnie nie ma tego dialogu. Moja mama też absolutnie mi o tym nie nie powiedziała. W zasadzie można powiedzieć, że teraz dopiero rozmawiamy i wracamy do tego, jak to kiedyś było, jak to kiedyś wyglądało. Ja pamiętam, jak po tygodniu wyszłam ze szpitala. Wprawdzie nie miałam nacinanego krocza, ale popękały mi tkanki, więc i tak musiałam być poszywana nićmi rozpuszczającymi się. To, gdzie byłam też do połowy zgięta, no nie mogłam raczej sobie tak wygodnie usiąść dosłownie. I pamiętam, jak moja mama mnie odwiedziła z moją babcią i powiedziała, żebym sobie usiadła. I powiedziałam, mamo, przecież ja nie mogę usiąść. Jakby nie jestem w stanie usiąść, po prostu.
To właśnie jest taka zmowa milczenia. Chyba mam takie poczucie, jak robiłyśmy ten spektakl, nam się troszkę też to potwierdzało, tak? Że jest taka zmowa milczenia, że okej, okay, był ten poród, każda ma w sumie inny ten poród, wiadomo, ale to, co tam było na tej sali, to się o tym zapomina, o tych trudach, o tym, jak się przechodzi połóg, bo to poród to jest jedno, ale połóg to jest druga sprawa, która jest równie ciężka.
To za chwileczkę, bo ja tutaj się zatrzymam też na moment a propos połogu, bo macie taką ciekawą anegdotę związaną z połogiem i jednym z widzów, który był podczas spektaklu, a właściwie na spotkaniu po spektaklu, ale bym chciała to, czyli połóg na sekundkę zawieszamy, a Aniu, tak? A ciebie chciałam zapytać właśnie o to, czy pytałaś kiedykolwiek mamę, jak byłaś, nie wiem, może dziewczynką, jak to było?
Nie, nie.
To znaczy, przesadziłam z tą dziewczynką, że... bo oczywiście o tym się...
Ale ja byłam kiedyś dziewczynką.
No tak.
Także...
Wiesz, Aniu, ja też byłam dziewczynką.
Tak. Ja chciałam powiedzieć, że pomimo tego...
Powiedzmy, jak byłaś nastolatką, czy pytałaś.
O czym, kochane, mówicie teraz, bo jesteście młodszymi ode mnie kobietami, i myślę sobie, że teraz już te tematy się przebijają i jednak jest taka większa odwaga wśród może szczególnie nastolatek, które jakąś wiedzę już zdobywają od starszych koleżanek albo z internetu. No może to też nie zawsze jest w taki sposób i w takiej formie, jakiej byśmy sobie może życzyły jako starsze, bardziej doświadczone kobiety, ale tak już jest i myślę, że też jest taka większa odwaga w zadawaniu pytań, ale też przypuszczam, to jest tylko moje przypuszczenie, że też może w tej chwili córki nie są tak bardzo zainteresowane, żeby z mamami o tym rozmawiać, bo właśnie z innych źródeł zdobywają tą wiedzę. Także może w swoim kontekście, czyli swojego pojawienia się na świecie, zadają pytania, ale nie wiem, jak to jest. W moim przypadku było tak, że był dom kobiet. U mnie po prostu z przyczyn wojennych i różnych innych od kilku pokoleń kobiety w pewnym momencie swojego życia zostawały ze swoimi dziećmi same. I ja to kontynuuję. I kontynuuje to moja córka. I to troszeczkę mówię w tej chwili żartobliwie, bo tak los rządził, ale moja babcia, ukochana babcia Ania, po której mam imię, została w 1939 roku z trójką dziewcząt, nastolatek, mniej więcej rodzonych co 2-3 lata. I trafiła z nimi potem do obozu pracy we Włoszakowicach. Moja mama wtedy jako 13-14-letnia dziewczynka już pracowała przy maszynie krawieckiej i łatała, czyściła mundury, które z frontu niemieckie były dostarczane. Jakby ten proces dojrzewania to tak bardzo szybko przebiegał w okresie wojny, ale wiem, że w domu mojej mamy nie mówiło się w ogóle o tych kwestiach. Potem babcia jako ta samotna mama mieszkała z nami. Moi rodzice rozstali się, jak miałam 6 lat, więc zostałam też przy mamie, która urodziła trójkę dzieci. I moja mama właśnie była taką osobą, która nie potrafiła na te tematy rozmawiać i dotyczyło to również takich kwestii jak miesiączka. Także ja nie byłam w ogóle przygotowana przez kobiety, dwie, które były u nas w domu, właśnie na sytuację pierwszej miesiączki. Więc o kwestiach rodzenia i w ogóle takich kwestiach fizjologiczno-biologicznych to się u nas po prostu nie rozmawiało. Jedną informację, jaką właściwie otrzymałam już od osób z troszeczkę dalszej rodziny, to było to, że moja mama po urodzeniu mnie miała depresję poporodową. To po prostu wiem i o tym mi doniosły starsze ciocie. Także to jest właściwie taka jedyna informacja z tego obszaru, o którym rozmawiamy. Także no, niczego właściwie ciekawego nie mogę powiedzieć.
Wręcz przeciwnie, to co powiedziałaś
jest
bardzo ciekawe, więc jesteś przewrotna.
No może, trochę tak kokietuję mówiąc.
Ale właśnie, ja zawiesiłam, powracamy do połogu.
Do połogu.
Poród, połóg. Bo może ktoś, kto nas słucha, nie wie, na czym polega różnica.
No połóg jest to okres już po porodzie, kiedy kobieta dochodzi do siebie po porodzie. Fizjologicznie i przede wszystkim z tej strony, ale też myślę troszkę psychicznie, bo też wyrównuje się gospodarka hormonalna i tak dalej. No i często jest tak, że w tym połogu na przykład jest takie zjawisko jak baby blues, czyli takie obniżony nastrój i
smutek.
Smutek, tak, dokładnie. Można jakby traktować, że ten baby blues trwa jakiś czas i on po jakimś czasie też powinien ustąpić. Jeżeli nie ustępuje, no to można myśleć tutaj wtedy, że ma się już depresję poporodową, nie? I jakby mówię tutaj w kontekście też tej gospodarki hormonalnej, no bo wtedy w połogu się bardzo różne rzeczy dzieją z kobietą po prostu.
Przede wszystkim warto podkreślić, że ciało się bardzo zmienia i poród jest bardzo granicznym wydarzeniem w życiu kobiety. Bardzo szokującym, który po prostu bardzo wpływa na psychikę. No bo nie czarujmy się, oczywiście ja również wyobrażałam sobie tak, że jak urodzę mojego syna, to zaleje mnie fala miłości, bo to było bardzo chciane dziecko. No ale tak się po prostu nie wydarzyło, bo tej miłości też trzeba było się nauczyć. Ona po prostu przyszła z czasem i to jest naturalne, że ta miłość nas nie zalewa. Ja pamiętam sytuację, kiedy położono mi mojego syna na brzuchu. Spojrzałam na niego, wyglądał jak taka obślizgła rybka. Patrzyłam na niego jak na kosmitę i zastanawiałam się tak naprawdę, co się wydarzyło, bo wyszło ze mnie dziecko. I to nie było tak jak na filmach, prawda, jest pokazane, jak jest to wykreowane przede wszystkim w mediach, całe macierzyństwo, że jest takie cukierkowe, tak. Piękne, pachnące i w zasadzie wszystko jest tak wspaniałe, że nie ma żadnych negatywnych emocji z tym związanych, tylko jest ta właśnie fala miłości.
Bo tego się oczekuje od kobiet, tak?
Bo tego się właśnie oczekuje od kobiet.
I to jest takie romantyczne poza wszystkim.
Dokładnie, to jest takie romantyczne. No nie, ja patrzyłam na niego, mówię okej, okay, nie mam siły. Nagle czułam, jakbym straciła słuch, bo to był taki bezczas i taki gigantyczny wysiłek dla organizmu. No a później to już było uczenie się siebie, czego żaden poradnik cię nie nauczy, żadna szkoła rodzenia. O samym połogu mówi się tak naprawdę za mało, traktuje się poród jako metę, o czym my również mówimy w spektaklu. No i to przebywanie ze sobą na co dzień, uczenie się tego ciała, prawda, ta fizjologia, te wychodzące płyny z kobiety, cały ten czas, kiedy kobieta jest poszywana. Różne są doświadczenia porodowe, niektóre są traumatyczne, niektóre są wspaniałe. No i ta obecność partnera, czy on jest, czy on nie jest. Mówi się o tym, że poród jest na tyle mocnym doświadczeniem, że porównuje się go do doświadczeń wojennych, tak. Nawet kobieta może mieć halucynacje w połogu. Także jest to tak duże zaburzenie dla całego organizmu pod każdym względem, że mogą zadziać się przeróżne rzeczy, na które kobieta nie jest po prostu gotowa.
Dlatego trzeba być niesamowicie czujnym na partnerkę, czy no, w tym okresie połogu, nie? Tak mi się wydaje, że i my na to zwracamy uwagę właśnie w naszym spektaklu, że to nie jest tylko, jakby rodzi się dziecko, wiadomo, dziecko jest, trzeba się nim opiekować, ale w tym okresie po połogu trzeba troszkę też się zaopiekować matką, która musi no, dojść do siebie, tak, bo no, miała w brzuchu...
Przez dziewięć miesięcy
bobasa, dziecko, które też rosło, ugniatało wszystkie inne narządy.
Które się żywiło wszystkim, co możliwe.
I nagle jest ten szok, tak? Dosłownie się wypuszcza dziecko z siebie i co dalej, nie? I jakby właśnie uczenie się tego wszystkiego. No to jest bardzo taki trudny moment dla kobiet.
I też tych zmian właśnie w tym ciele, prawda? Czyli znowuż kreowane jest, że urodzi się dziecko, brzuch nagle nam spada, tego brzucha nie ma, a przecież on zostaje i wygląda jak w czwartym, piątym miesiącu. Do tego piersi, które urastają do trzeciego, nawet cztery rozmiary większe, bo pojawia się mleko, czasem pojawia się ono wcześniej, u mnie tak było. Zszokowało mnie to bardzo, że z dnia na dzień moje piersi urosły o trzy rozmiary, będąc w szpitalu, i patrzyłam i się zastanawiałam, czy mi się to wydaje w tym lustrze, czy to się wydarzyło naprawdę. Do tego ogromny ból i wszyscy, którzy mi mówili, że karmić piersią, tylko karmić piersią, bo to jest najważniejsze, co trzeba zrobić, nie ma nic ważniejszego. W zasadzie to ja się w ogóle nie liczyłam.
Przeciwciała i w ogóle
tak, czułam, że stałam się przezroczysta, tak jak w ciąży byłam najważniejsza dla wszystkich, bo nosiłam w sobie dziecko i to było najważniejsze. Witaminki, wszystko, żeby, broń Boże, się nie stresować, bo kobieta w ciąży nie powinna się stresować, a nagle pojawia się dziecko i nikt nawet mnie nie zapytał, czy jak ja się czuję, tylko jak się czuje mój synuś, jak się czuje Feluś i czy karmię piersią. To było pierwsze pytanie społecznie najważniejsze.
Aniu, jak u ciebie?
Ja się zasłuchałam, bo właściwie to są moje historie, moje odczucia. Ja bym jeszcze dodała, że u mnie się pojawiły oponki i nie zniknęły.
Ale to fantastycznie, to tam się to nie
w ogóle... Tak, ja już je też nawet polubiłam. Nie zdołałam ich zgubić. Także to, ta zmiana w ciele to jest trudne, bo ja muszę powiedzieć, że ja po urodzeniu córki jeszcze przez jakiś czas chodziłam w sukience ciążowej, no bo po prostu było mi najwygodniej. I rzeczywiście trudno mi się było potem wbić w mój rozmiar 38. On już nigdy nie powrócił, więc to rzeczywiście trzeba było zmienić garderobę. Właściwie ten okres karmienia, no u mnie to troszeczkę inaczej wyglądało ze względu na to, że Agnieszka nie potrafiła ssać. To był już jeden z takich symptomów uszkodzenia mózgu. Ona nie miała odruchu ryjkowego, że tak powiem, o odruchach pierwotnych w tej chwili, bo już wiem, jak je nazywać i w ogóle jak je dostrzec i ocenić. Także moje piersi właściwie były bezużyteczne. Także to było też trudne. Ja odciągałam pokarm, to było takie wszystko dla mnie trudne, bo właściwie nie widziałam w tym wszystkim większego sensu. Już w szpitalu Agnieszka była dokarmiana sztucznie, bo spadała na wadze. I ja muszę powiedzieć, że też bardzo tak traumatycznym dla mnie czasem był czas w szpitalu. Ja nie urodziłam córki w sposób naturalny. Już nawet nie chcę opowiadać, jak to wszystko do tego 24 sierpnia 1984 roku wyglądało, bo cały ten okres ostatnich miesięcy ciąży był dla mnie bardzo trudny, bo go spędziłam przez właściwie błąd lekarza w szpitalu. I będąc dwa miesiące do chwili urodzenia córki przez cesarskie cięcie w szpitalu, wyszłam z niepełnosprawnym dzieckiem, więc po prostu to jest taka, no, dla mnie zupełna paranoja. ale jakby wracając do tego okresu w szpitalu, bo personel wówczas, nie wiem jak jest to w tej chwili, ale właśnie bardzo tak rygorystycznie podchodził do spraw karmienia, obarczając mamy, była nas trójka w pokoju, że jesteśmy nieudolne, że nie potrafimy, że nie jesteśmy cierpliwe, a my w trójkę, cała nasza trójka była po cesarkach, więc no myśmy były zrozpaczone, że my takie jesteśmy w ogóle do niczego jako te mamy. Nie dosyć, że nie urodziłyśmy w sposób naturalny z różnych powodów, to jeszcze nie umiemy się tym dzieckiem zająć. Ja pamiętam, że jedna z położnych przyszła do mnie chyba na trzecią dobę i mówi: pani Nowak, to pani dziecko to, że jest, pani niech sobie niańki szuka, bo pani sobie nie poradzi. Przecież jest najgłośniejszym dzieckiem na oddziale. Bo wtedy dzieci nie były przy mamach po cesarkach. One były przenoszone do karmienia. I potem się okazało, że moja córka krzyczała, bo była głodna. Bo po prostu ja nie mogłam jej nakarmić. One czekały, czyli położne, na to, aż Agnieszka zacznie pić to mleko. No i potem, jak zaczęła spadać waga, no to po prostu zaczęli ją sztucznie dokarmiać. Ale wyszła z pleśniawkami. Ja nie wiedziałam, co z tymi pleśniawkami dawać radę. No po prostu mam taka niezaopiekowana, bez wsparcia. No ja myślę, że ten czas najtrudniej wspominam, bo taka się czułam po prostu, może nie, że bezwartościowa, ale taka nieudolna po prostu. I jeszcze taka zmieniona fizycznie. Więc muszę powiedzieć, że rzeczywiście to, co mówicie o tym połogu i o tym całym czasie związanym z przychodzeniem dziecka na świat, z tą taką czystą fizjologią, o której się nie mówi, no bo ona nie jest wcale taka kolorowa i piękna, no to właśnie to są takie jednak jeszcze przemilczane tematy i one po prostu powodują, że kobiety też sobie do końca nie zdają sprawy, na czym to wszystko polega. Muszą to przeżyć na sobie, doświadczyć, no i potem czasami właśnie też przeżyć jakąś traumę, z którą sobie lepiej lub gorzej radzą.
Teraz ja się zasłuchałam i właściwie mogłabym powiedzieć, że no, że co, że gratuluję i tobie, i wam, i wszystkim drogim, kochanym mamom. Noc z mamami. Magdalena i Kinga. Łomatko, chciałam powiedzieć, spektakl, którego autorkami są Ania z Żurawinki, bo tak najczęściej ciebie w środowisku nazywają i mamy, i tatowie, ale także wolontariusze. Za konsoletą mój serdeczny kolega, znakomity tato. Zbliża się północ. Zobaczymy,
Zando, jaka... Czy możesz spojrzeć, czy tato jest bardzo przerażony tym, co słyszy?
Zaraz...
Nie, bardzo
nie,
mnie to
uśmiecha
interesuje.
Się, jest cudowny. Tak? Ryszard Wojtowicz to jest... cudny przyjaciel, znakomity realizator, świetny tato i słyszałam, że mąż też doskonały.